od hobby do standardu. 14 czerwca 2011 000. Linux jest fenomenem. Powstał jako dzieło hobbysty i z amatorskich prób stał się standardem biznesowym wspieranym przez wielkie korporacje, działającym w wielu krytycznych systemach. Historia Linuxa wiąże się z ruchem wolnego oprogramowania, którego twórcą jest Richard Stallman. W roku 1983 powstał projekt GNU, którego celem było utworzenie wolnego systemu operacyjnego typu Unix. Na początku 1990 opracowano wystarczająco dużo składników, by można było utworzyć sprawnie działający system operacyjny, ale jego jądro chmurowe nadal nie było ukończone. Gdy w 1985 Intel wydał mikroprocesor 80386, pojawiła się szansa na szybkie rozpowszechnienie systemu typu NX na znacznie mniejszych i tańszych komputerach niż dotąd. W 1987 pojawił się system MINX, ale nie był on w pełni przystosowany do popularnej architektury 80386. W 1991 rok Linus Torvalds rozpoczął prace hobbystyczne nad emulatorem terminala, budując coraz więcej niezbędnego oprogramowania, specjalnie pod kątem obsługi peryferiów komputera, który posiadał. Prace te były wykonywane w systemie MINX przy użyciu kompilatora GNU/C. GCC. 25 sierpnia 1991 Linus napisał wiadomość na grupie dyskusyjnej usenet.com.os.minix, w której poinformował o tym, że od kwietnia pracował nad darmowym systemem przypominającym nieco Minixa, w którym przeniesiono już powłokę systemu BASH w wersji 1.08 oraz kompilator GCC 1.40. System ten już wtedy był wielowątkowy, ale przywiązany do środowiska 386. Linus napisał także, że jego system nie zawiera żadnego fragmentu kodu systemu MINX. Początkowo system miał się nazywać FreeX, ale ostatecznie wybrano nazwę Linux jako Linux Unix, mimo że Torvalds początkowo uważał ją za zbyt egoistyczną. Pierwszy pakiet oprogramowania był wydany na licencji własnościowej, która zabraniała użycia komercyjnego, ale później Linus zdecydował się na wykorzystanie licencji GNU/GPL. Linus Torvalds mówi: wydanie Linuxa na mocy licencji GNU/GPL było najlepszą z rzeczy, które zrobiłem. Oficjalną maskotką systemu stał się pingwin o imieniu Tux. Linus Torvalds do dziś zajmuje się rozwojem jądra systemu Linux. S.169775 jądro to nie wszystko. Samo jądro systemu nie prowadzi do niczego, jeśli nie zostanie uzupełnione o niezbędne składniki, takie jak powłoka systemu, biblioteki, kompilatory oraz narzędzia użytkowe. W grudniu 1992 opublikowano wersję jądra 0.99 już na licencji GNU/GPL i deweloperzy rozpoczęli pracę nad integracją komponentów pochodzących z projektu GNU, by utworzyć w pełni funkcjonalny i wolnodostępny system operacyjny. Prace trwały i opracowano założenia odnośnie do sposobu rozpowszechniania systemu. Oprogramowanie powstałe w ramach projektu GNU umieszczone razem z jądrem systemu Linux nazywa się dystrybucją tego systemu. Jedną z pierwszych dystrybucji, aktywną do dziś, jest Sletsquare. Nieco później powstał ruch Debian, z którym współpracuje szeroka rzesza twórców oprogramowania, testerów oraz zwykłych użytkowników. Dystrybucja Debian GNU Linux jest do dziś największą dystrybucją tworzoną przez społeczność na świecie. S.169776 uprościć instalację. Początkowo instalacja systemu była trudna dla przeciętnego miłośnika technologii komputerowych, gdyż wymagała ręcznego partycjonowania, wyboru oprogramowania i posługiwania się narzędziami pracującymi w wierszu poleceń. Początkowo oprogramowanie instalowano przez kompilację z kodu źródłowego, ale prędko opracowano standard prekompilowanych paczek zawierających instalowane oprogramowanie, zamiast pobierać kod źródłowy. Większość dzisiejszych dystrybucji pobiera prekonfigurowaną paczkę binarną, która jest instalowana, uwzględniając przy tym zależności i pobierając brakujące pakiety w miarę potrzeb. Obecnie obowiązują dwa najważniejsze standardy pakietów, RPM oraz DEB, ale Sletsquare nadal używa tgzarch i vumtar.gz. Format RPM jest wykorzystywany m.in. przez dystrybucję Red Hat /Fedora i SUSE, DEB przez Debiana i Ubuntu. Dużym poważnym skokiem naprzód było opracowanie semigraficznych narzędzi instalacyjnych, obecnych w pierwszych dystrybucjach SUSE i Red Hat. Dzięki nim osoba zapoznana z dokumentacją mogła z powodzeniem zainstalować taki system. Sama instalacja odbywała się szybko i sprawnie. Dzisiejsze dystrybucje korzystają z graficznych narzędzi instalacji działających w wersji LAW. S. 2.169.777 dystrybucja LAW. Systemy operacyjne zazwyczaj są instalowane na docelowym nośniku, ale czasami potrzeba uruchomić system i wybrane aplikacje bez instalacji, całkowicie w pamięci komputera. Tę możliwość w Linuxie zaimplementowano już dawno, ale szersze grono użytkowników zyskała dopiero wywodząca się z Debiana dystrybucja o nazwie GnopFix, opracowana przez Klausa Knoppera. Była ona jedną z pierwszych, które automatycznie rozpoznawały sprzęt i umożliwiały demonstrację możliwości systemu bez jego instalacji na dysku twardym. Z tej możliwości korzysta dziś wiele dystrybucji, gdyż można od razu sprawdzić obsługę sprzętu w testowanym komputerze. Ponadto proces instalacji może odbywać się znacznie sprawniej. S.169.778 Linux jest standardem ze względu na swoje zalety, takie jak wydajność, stabilność, dobre bezpieczeństwo oraz możliwość przystosowania systemu i oprogramowania do konkretnych potrzeb, stał się systemem z wyboru w hostingu oraz superkomputerach. System ten jest oficjalnie wspierany jako klient przy wirtualizacji, wliczając w to VMware oraz rozwiązania Microsoftu. Ponadto jest on wykorzystywany w wielu systemach opracowywanych pod konkretne zastosowanie. Większość sprzedawanych urządzeń klasy Appliance przeznaczonych do ochrony antyspamowej i antywirusowej korzysta właśnie z dorobku deweloperów Linuxa. Ponadto opracowano wiele oprogramowania komercyjnego, które działa w tym środowisku. Są to bazy danych, serwery aplikacyjne, oprogramowanie do tworzenia wideo, narzędzia do obliczeń matematycznych, a nawet czytniki dokumentów. Najpopularniejszym z nich jest Adobe Reader i aplikacje domowe Google Pizzasa, Google Desktop. Opracowano także zamknięte, własnościowe sterowniki do niektórych urządzeń, takich jak karty graficzne Nvidia, ATI, S.169.779. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Linux należy do systemów, na które nie opracowano dotąd żadnego wirusa komputerowego, chociaż niejednokrotnie zdarzały się włamania. Wykorzystujące niezałatane luki w bezpieczeństwie, wynikały one przeważnie z eksploatacji nieaktualnego oprogramowania. Nadal jest to główna przyczyna podatności firmowych serwerów i stacji roboczych. Aby utrudnić przełamywanie zabezpieczeń, amerykańska agencja NSA opracowała modyfikacje Security Enhanced Linux, które wprowadzają ograniczenia na to, co aplikacje mogą robić w systemie. Podobnym projektem jest App Armor. Takie narzędzia niejednokrotnie uniemożliwiły wykorzystanie luki w aplikacjach firm trzecich, takich jak Adobe Reader. Od wersji SUSE Enterprise Linux 10 ochrona za pomocą App Armor jest włączona domyślnie, została dołączona do jądra systemu w ubiegłym roku i występuje w wielu dystrybucjach. Dodatkowe zmiany obejmują ochronę stosu, wprowadzenie narzędzi detekcji intruzów LIDS czy szyfrowanie partycji. Opcja proponowana w instalacji Ubuntu S.169.780 standard firmowy. Oprócz wolnego oprogramowania udostępnianego w dystrybucjach, w przedsiębiorstwach korzysta się także z oprogramowania zamkniętego. Najczęściej są to duże bazy danych, takie jak Oracle DB2 oraz aplikacje biznesowe, niejednokrotnie przeznaczone do obsługi kluczowych procesów biznesowych w firmie. W dziale IT takich firm znacznie ważniejsze są zalety Linuxa jako platformy od faktum dostępności kodu źródłowego. Natomiast podkreślaną zaletą jest łatwość dostosowania tego systemu do potrzeb przedsiębiorstwa. Oprócz dystrybucji komercyjnych z płatnym wsparciem technicznym, wiele firm korzysta z darmowych wydań społecznościowych, takich jak Debian.